studiu zapowiadani goście. Już po raz kolejny jesteście
Witamy
tutaj z nami.
serdecznie.
Lechu z audycji czwartkowej Boże, użycz nam pogody ducha i Leszek. A my dzisiaj mówimy o współuzależnieniu. Nasze ostatnie spotkanie po godzinie 11:40 zakończyliśmy w momencie omawiania objawów fizycznych współuzależnienia. Pora na objawy psychiczne.
Tak jest. Znaczy tych grup, które nam pokazują o tym, że mamy takie objawy, choć ich nie dostrzegamy w tym czasie, kiedy one są, a ich nie dostrzegamy z tego prostego powodu, że nie wiemy o tym, że mogą to być objawy współuzależnienia. Jest kilka. Mówiliśmy o tym, że są to objawy zmiany w samopoczuciu fizycznym, psychicznym, zmiany w trybie życia, zmiany w stosunku do innych ludzi i zmiany też myślenia i zachowania we współuzależnieniu. O tym wszystkim będziemy dzisiaj jeszcze dość dużo czasu poświęcimy na pewno, bo mamy czas do 23:00, a więc jeszcze również w audycji dzisiejszej będziemy się odnosić do tych wszystkich spraw. Ja teraz tylko krótko, szybko chciałbym powiedzieć o tych zaburzeniach, które powstają w samopoczuciu psychicznym. Pierwsza taka ważna rzecz to to, że gubimy się w uczuciach. Taka dezorientacja w tym, co przeżywam, czyli może jak to się mówi na chłopski rozum. Myślę, mówię i robię co innego. Czuję co innego, a najlepiej by było nie czuć wcale, bo to takie we współuzależnieniu. Tak. Nie myśleć, nie czuć, nie przeżywać. To takie ucieczki od tego. Ale ta dezorientacja w uczuciach powstaje właśnie w tym, że wydaje mi się, że ja jestem zła, a tu się w końcu okazuje, że to ze smutku ja płaczę, albo się to pojawia nienawiść, albo nie umiem odczytać, czy to jest wstyd, czy poczucie winy, czy to jest strach, czy lęk. I w tych momentach to zagubienie powoduje, że jeszcze bardziej możemy sobie narobić kłopotu niż pomóc. A więc trzeba się udać do specjalisty, żeby przynajmniej w tym zacząć się dobrze poruszać, żebym ja umiał odczytać to, co odczuwam. Żebym ja był przekonany o tym, że to, co się ze mną dzieje...
I umieć nazywać uczucia.
Tak. Następnie nieadekwatne emocje w danej sytuacji. Niektórzy na przykład w momencie, kiedy zaczyna się jakaś awantura, zaczynają się śmiać histerycznie. Czy w jakimś momencie, gdzie sobie oglądamy jakiś film, wszyscy patrzą na to, jak to się mówi, normalnie, bez żadnych jakichś tam emocji, a ktoś zaczyna płakać w tym momencie. Tak? Czyli jakby zupełnie nieadekwatnie do sytuacji zaczynają się dziać bądź to takie objawy śmiechu czy łez w zupełnie niespodziewanych momentach. Niekontrolowane huśtawki nastrojów. A więc szybkie przechodzenie ze złości w strach, ze strachu w radość, w szczęście. Takie bardzo to związane z chorobą alkoholową, bo alkoholicy przeważnie to są ludzie, którzy uciekają od takich emocji. Którzy ten swoją złość, strach, lęk i niepokój próbują uszczęśliwić butelką wódki. I oczywiście w ciągu kilku czy kilkunastu minut im się ten nastrój poprawia po wypiciu alkoholu. A więc to jest tak od takiego bardzo niskiego nawet myślenia o sobie. Nagle jestem już i fachowiec i się na wszystkim znam. Tak? Już w ciągu kilku minut to potrafi się taka rzecz zadziać. I potem po już zakończonej libacji wystarczy noc, aby rano czuć się znowuż tak samo jak wczoraj. Tak samo i tutaj są właśnie takie huśtawki u naszych bliskich. One przechodzą z bardzo nieprzyjemnych uczuć do radosnych. Prawda? Wystarczy, że obieca, że nie będzie pił przez tydzień i pojedziemy na wczasy nad morze i już jest happy, już jest fajnie. Tylko, że w niedzielę miał być wyjazd, a on w sobotę jak zaczął, to znowu tydzień pije. No i znowu wszystko leży w gruzach. A więc te huśtawki się zdarzają i to też dobrze jest się temu przyjrzeć. Takie myślenie o wszystkim. Chociaż niestety gdzieś tam czytałem kiedyś, że faceci to są tacy ludzie, którzy myślą konkretnie o danej rzeczy, którą aktualnie robią i nic po boku ich wtedy nie interesuje. Natomiast kobiety to jest taki umysł, który potrafi...
Podzielność uwagi.
Tak, przy krojąc warzywa na obiad już potrafi, prawda, wybrać sobie bluzkę, która będzie wieczorem na przyjęcie potrzebna. Także to jest niesamowite, jak to potrafią kobiety zrobić. No, ale też ta gonitwa jest wtedy jeszcze szybsza. To jest. No i niestety czasem się palec utnie przy tym krojeniu, prawda, warzyw, bo nagle zupełnie coś innego. I też to tunelowe myślenie tylko o jednej rzeczy. Nagle się zdarza, że się myśli tylko o jednym, żeby tylko przestał pić. Najważniejsze, żeby przestał pić. No ale niestety potem się dzieją różne rzeczy, takie jak dostaliśmy takiego SMS-a. Właśnie, gdzie pani pisze, że za bardzo nie można dbać o alkoholika, bo później, gdy otrzeźwieje, nie potrafi być wdzięczny, tylko depcze szczególnie bliską osobę. I pisze nam tutaj nasza słuchaczka, że ma przykre doświadczenia, gdzie po 20 kilku latach abstynencji mąż zaczyna wracać do starych zachowań, gdzie używa przemocy, gdzie wyjeżdża na dłuższe czy krótsze przerwy. I jakieś inne kobiety w tym wszystkim zaczynają mieć swoje miejsce, to różnie bywa. Różnie to. Ja nie chcę tu nikogo obwiniać, bo to nie jest kwestia, żeby obwiniać kogokolwiek, ale to jest tak, że pewna praca została wykonana, jeżeli 20 lat ktoś jest w abstynencji. Pewna praca musiała być wykonana przez tego człowieka, który pił. Bo to bez takiej pracy 20 lat nie jest takie proste, żeby utrzymać taką abstynencję. Natomiast nieco inna sprawa jest po drugiej stronie, na ile osoba współuzależniona zauważa problem, że jak on nie pije 10 lat, no to właściwie ja już nie muszę nic robić. Ja już właściwie teraz to już się nachodziłam na ten Alanon. Ja tam już nie muszę być. Ja nie muszę czytać książek o tym. Wcale ten temat mnie nie interesuje, bo po co? To mi niepotrzebne do niczego. Tak? I jakby się zatrzymuje w tym swoim zdrowieniu. I to może być problem. Jeżeli jeszcze do tego na przykład nie ma pomocy duchowej, gdzie Pan Bóg, już to kiedyś mówiłem, jest w piśmie napisane, że zostawi człowiek ojca i matkę swoją i będą z kobietą jednym ciałem. I wtedy to ciało jedno jest otwarte na Pana Boga. I jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ale jeżeli tutaj tej wartości nie ma, no to zaczynają się problemy. Po prostu nawet tego rodzaju zaczynają się problemy. Jeżeli nie ma jakiegoś takiej więzi z siłą wyższą, to wówczas to odstąpienie w nie cudzołóż, tak, czy nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej, wchodzi w to wszystko, gdzieś to ucieka z głowy.
Ale to jest to, co mówiliśmy tutaj w pierwszej części audycji, właśnie, że osoba nie pije, no tutaj najczęściej to jest ten mężczyzna, I po jakimś czasie te małżeństwa się sypią, czyli to jest ten SMS jest to takim powiedzmy potwierdzeniem tego, co żeśmy mówili. Tym bardziej właśnie, że tak jak to powiedziałeś, że ktoś nie pije i to jest na początku taka radość, nie pije rok, dwa, trzy, nawet robi jakieś tam błędy, czy coś się dzieje, wszyscy się cieszą, 5-10 lat, ale później jest właśnie, następują zgrzyty, bo to najczęściej właśnie rodzina tak pełni zdrowieje, gdy znam taką rodzinę, znaczy znałem, nie wiem jak to wygląda dzisiaj, gdzie mąż chodził na AA, żona chodziła na Alanon, a dzieci chodziły na DDA, czyli jakby taka była kompleksowa ta cała tutaj ochrona tej rodziny poprzez takie grupy samopomocowe. A w tym momencie to jest tak jakby... Ja tu też nie chcę nikogo tu oceniać i osądzać, ale to jest tak jakby powiedzmy ktoś idzie do przodu i ma ten taki hamulec ręczny zaciągnięty. Idzie, chce, próbuje i nie może, no coś próbuje. Są przypadki, że ludzie wracają do picia właśnie, że te małżeństwa się sypią, czyli gdzieś, znaczy mówię, nie chcę nikogo tutaj obwiniać ani oceniać, ani oskarżać, tylko po prostu rozchodzi się o to, żeby nie wykorzystywać się nawzajem, tylko po prostu to, co, o właśnie, to, co żeśmy mówili, że pomagając sobie, pomagam innym, że żeby każdy sobie sam zaczął pomagać.
Znaczy, ja jeszcze chcę powiedzieć taką rzecz, że może dojść do takiej sytuacji, że żona po 10-15 latach powie, no już tyle lat nie pijesz, to po co ty tam będziesz chodził?
Po właśnie chciałam poruszyć ten temat, bo...
Że właśnie się dzieją takie sytuacje, że już nie potrzeba, że już tego. I jakby wraca, zatrzymuje się w swoim zdrowieniu. Ja to mówię, często porównuję do tego, że w chorobie alkoholowej jest tak, że jak w metrze jadą schody ruchome w dół, a my po tych schodach człap do góry. I póki idziemy, to jesteśmy w stanie się na jakimś poziomie utrzymać. Natomiast jeżeli się zatrzymamy, no to ten ruch oczywiście jest w dół.
Zjazd do dołu.
I to jest niebezpieczne. To jest jedna sprawa. Tutaj nie mamy nic na temat właśnie tego, czy oboje ci państwo uczestniczyli w takich sprawach. Ale tutaj z tego wszystkiego widzę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że abstynencja jest ważna. Abstynencja, czyli nie picie. Natomiast w zdrowieniu z choroby alkoholowej nie picie, czyli abstynencja jest fundamentem. Fundamentem do tego, żeby rozpocząć budowę budynku, którym jest zdrowienie, w którym są spotkania z takimi samymi ludźmi, w którym jest spotkanie z psychologiem, w którym jest literatura, w którym jest wiele innych ważnych elementów, które no, pozwalają ten dom budować. No, nie chciałbym do końca oceniać, bo tutaj na ten temat mam za mało informacji, ale z tego może też wynikać, że 20 lat żyliśmy w fundamencie. Prawda? Gdzie nie wiem, czy któraś żona zechciałaby żyć z mężem przez 20 lat w fundamencie. Że nie ma żadnego stropu, jak pada, że nie ma jakiegoś salonu, że nie ma jakiejś sypialni, że nie ma jakiegoś strychu, gdzie mogę iść pranie powiesić, tak? Tylko jestem cały czas w fundamencie. Tak nie może być. Tu trzeba poświęcić wiele czasu na to, żeby zdrowieć. I właśnie jeżeli tego nie ma, jeżeli ten fundament tylko nawet jest, a mówimy tutaj bardziej jeszcze o tym, że jest jeszcze w tym wszystkim i alkohol, więc wtedy się pojawiają następne takie zaburzenia. I tutaj mamy myślenie życzeniowe. To jest taki ulubiony wśród tych wszystkich osób sposób na radzenie sobie. Gdyby przestał pić, to byśmy pojechali na wczasy. Gdyby nie pił, to byśmy... Gdyby... A może jak rzeczywiście, jak sobie zaszyję esperal, to będzie trochę spokoju. Bardziej pod tym kątem gdyby, może, niż coś robimy. Czyli taka też i niezdolność do podejmowania decyzji. Bardzo często takie osoby użalają się nad sobą. One przychodzą do lekarza, do psychologa, nawet do tego i zaczynają od tego, jak to mi jest niedobrze. Jaki to mi się mąż trafił, albo jakie dziecko mi się tak...
I oczekują tego współczucia.
Tak jest. I wtedy no, widać po nich, że tu jest dużo lęku, dużo niepokoju, dużo obaw. I to taka, no, rzeczywiście poczucie, że jest ofiarą. Taka osoba ma takie poczucie, że jest ofiarą. Utrata wiary w Boga to jest też jeden z elementów takich, który pojawia się w tym momencie, że jak to Bóg mnie opuścił, tak? Że nie ma Boga. Gdyby był, to by nie pozwolił na takie traktowanie mnie. Jest poczucie osamotnienia, rozpacz. No i niestety bardzo często kończy się tym, że te osoby targają się na życie, nawet do prób samobójczych dochodzi. Wiele tych zaburzeń, natomiast tak jak powiedziałem, to nie jest choroba. To nie jest choroba. Mogą choroby się pojawić na skutek tych wszystkich zachowań. I tych, jeśli chodzi o fizyczne, o których mówiliśmy przedtem, gdzie różnego rodzaju bóle żołądka, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, czy nadmierne jedzenie, czy niedojadanie może potem powodować choroby, w które wpadamy, czy to bulimia, czy anoreksja, jeśli chodzi o jedzenie. Natomiast to takie choroby jak wrzody żołądka, czy no, palpitacja serca, czy...
Tutaj właśnie tam... epilepsja, jak brakuje alkoholu, odezwał się słuchacz na gadu-gadu.
to może być skutek, to jest taka padaczka poalkoholowa, to jest troszeczkę inna. Może to nie jest taka typowa epilepsja. Padaczka taka pojawia się wtedy, kiedy jest głód alkoholowy. To jest objaw tego, że organizm potrzebuje alkoholu. Ona to jest taki typ padaczki. Jeszcze jeden SMS, o którym chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy zdążę, ale spróbuję. Słuchaczka pisze, chciałbym zapytać, jeśli ta osoba uzależniona nie ma chęci, by się leczyć, jak na to patrzeć, jak się stacza i czy ja, aby na pewno wykorzystałam wszystkie możliwości pomocy, kiedy mam powiedzieć sobie dość, znaczy dość, że już właściwie wszystko zrobiłam, że została tylko modlitwa. Znaczy trzeba robić do końca, ile się da. Używać nawet takich sposobów, które będą może trochę groźne, tak? Ale to trzeba je zrobić. Nawet do sądu podać, nawet no, do takich metod się udać do Urzędu Gminy, poprosić komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Można z wnioskiem do sądu o objęcie leczeniem. Można policję wzywać i niebieską kartę, żeby policja wypełniała. Wiele jest sposobów. Naprawdę trzeba pójść do poradni odwykowej, tam o tych sposobach powiedzą. Jeden fajny był telefon też. Mówiłeś o tym panu, jeśli chodzi o sprzedawanie.
Tak, tak. Jeden pan dzwonił z jakiejś mniejszej miejscowości i tak apelował wręcz do sumień sprzedawców. Tutaj mówimy o takich sklepach tych rodzinnych, takich tych małych, żeby nie sprzedawali na tak zwaną tą kreskę, czyli zeszyt, bo to też są, można powiedzieć, tacy pomagacze, że ktoś nie ma pieniędzy, ale ma pewność, że na przykład dostanie to, co chce, czyli piwo, wino, czy coś tam mocniejszego, na ten zeszyt, później zarobi pieniążki, przyjdzie, spłaci ten swój dług, ale znów nie ma i znów zaciąga, czyli takie zaczyna się znowu wszystko od nowa, nie? Także tak prosił, żeby uczulić do sumień chrześcijańskich, jak on to tak to określił, żeby ci sprzedawcy się opamiętali, aczkolwiek my nie mamy na to wpływu, aczkolwiek to są też tacy pomagacze.
Ja jeszcze tutaj też wtrącę słowo, bo pani, o której SMS-ie mówiliśmy, odezwała się teraz. Mhm. Napisała tak. Tak się składa, że ja 22 lata czynnie uczestniczę w spotkaniach, a silna wiara w Boga pozwala mi dalej wybaczać mężowi i trwać w związku.
Mhm. No, czyli to znaczy, że on nie bardzo do końca podejmuje to, co jest w piśmie napisane, że będą jednym ciałem.
Dziękuję wam bardzo. Jeszcze się pojawicie w naszym studiu o 15:30. Kolejne spotkanie z Lechem i Leszkiem.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
No właśnie, do usłyszenia, a ja przypomnę, że cały czas dyżurujecie
tak,
pod telefony. Numerami telefonów i przypomnimy te numery. Kierunkowe 25 644 65 95, numer komórkowy 512 300 339.